Na monetach z epoki Lewiego, z epoki Mateusza, widniały wizerunki cesarzy, którzy byli imperatorami, władcami tamtego świata, tamtej ojkumene czy też imperium. I na tym monecie był obraz władcy. Cło polegało na tym, że się pobierało ten pieniądz, czy też, można tak powiedzieć, pozbawiało się kogoś monet, na którym widniał obraz władcy. Ta czynność pozwala nam się domyśleć, dlaczego Mateusz został celnikiem, również w tym głębokim sensie, a nie tylko takim finansowym. On szukał władcy życia, szukał obrazu Boga. No, nie tam, gdzie trzeba szukał, ale szukał. Jednocześnie pozbawiał innych podobieństwa do władcy, bo zabrać komuś obraz władcy tego świata, czyli obraz Boga, podobieństwo do Boga, pozbawić kogoś podobieństwa do Boga. To bardzo ciekawe zachowanie Mateusza. Wiele nam mówi też o naszych skłonnościach, bo to ma sens nie tylko taki rzeczywisty, realny, ale też przenośny, metaforyczny. Jak najbardziej prawdopodobny i daje światło też naszym obłędnym poczynaniom, kiedy kogoś pozbawiamy wartości. Znaczy, że nie mamy obrazu Boga prawdziwego i nie tam go szukamy, gdzie trzeba. Któż jest prawdziwym władcą tego świata? Oczywiście Bóg. Jest Panem całego wszechświata. Brakowało więc bracia i siostry Mateuszowi, jak sądzę, w tym maleńkim fragmenciku ewangelicznym właściwego obrazu Boga. Żył w grzechu przeciwko pierwszemu przekazaniu i to go popchnęło aż do takich zachowań. Jeśli więc komuś Mateusz zabierał obraz władcy, pozbawiał go podobieństwa do Boga, bo sam go już nie miał. I tak się dzieje, gdy ja o kimś źle mówię. Na przykład zabieram mu podobieństwa do Boga, bo go obmawiam. Bardzo prosta czynność. Albo kiedy zabieram komuś obraz podobieństwa do Boga, bo go sprowadzam do obiektu mojego pożądania. Albo go nienawidzę. Albo żądam od niego coś, choćby nawet i pieniędzy. Najgorszy z tych wszystkich wariantów to jest ten, który nazywamy samopotępieniem. Czyli nienawiścią do siebie samego, kiedy człowiek sam w sobie już nie widzi podobieństwa do czegokolwiek, już nie mówiąc nawet do Boga. Kiedy mówię już sobie, ja już do niczego nie jestem podobny. To znaczy, że ja nie wpatruję się w Boga, który mnie pracuje nad tym, żebym był podobny do Niego. Skąd takie przekonanie? No znowu, zły obraz Boga. W różnych postaciach Jezus przypominał uczniom, by nie sądzili. Często zwracał na to uwagę. Nie oskarżaj, nie osądzaj. To jest, bracia, wielkie oskarżenie dla mnie, bo i do dziś widzę, jak potężnie mnie to gna do takich grzechów, żeby oskarżać. I wiem dlaczego. Bo sam siebie oskarżam. I wiem dlaczego. Bo oskarżam Boga też. Bo jakiś jest defekt między mną a Nim. Gdzieś nie zapatrzyłem się w Niego i nie pozwoliłem zobaczyć, że On na mnie patrzy z miłością. Święty Bazylii Wielkim pisał tak. Z braku własnego dobra, którym moglibyśmy się poszczycić, ludzie starają się wzbudzić zachwyt u innych do siebie opowiadaniem cudzego zła. Człowiek ulega złudzeniu, że doprowadzając innych do bezwartościowości, sam się dowartościuje. Dzieje się tak dlatego, bo nie ma przed oczyma prawdziwego obrazu Boga, w którym widać wyraźnie, że Bóg wierzy w nas i kocha nas. Jezus nie zmiażdżył Lewiego, ale spojrzał na niego z miłością i to nie z naiwną miłością jakiegoś Jezuska, lecz z miłością Boga. Jezus wiedział, gdzie Mateusz się zabłąkał. Mateusz już nie wiedział, co się z nim dzieje. Mateusz nie wierzył już w miłość Boga, która wierzy w człowieka. Jezus pozwolił Lewiemu uwierzyć w Boga. Dał mu szansę, sam przyszedł do Niego, który patrzy z miłością. Lewi nie stał się kimś przez to, że innych czynił niczym. Stał się kimś, ponieważ odzyskał obraz Boga. Zobaczył, że Bóg na niego patrzy. Kiedy Jezus wszedł do jego celi i wkroczył do jego duszy, zobaczył prawdziwe oblicze Boga w Jezusie i to mu zwróciło szacunek do siebie, a w konsekwencji zwróciło szacunek do innych, bo widzimy, że zaraz później organizuje ucztę i nie patrzy na nikogo złym okiem, nawet na tych faryzeuszy, którzy na zewnątrz, za drzwiami stali, przyglądali się i osądzali Jezusa i uczniów. Po spotkaniu z Jezusem ta uczta była widomym znakiem, że Mateusz ma już inne spojrzenie, bo nasycił się spojrzeniem Boga. W liście do Rzymian czytamy takie wezwanie, jakie autor kieruje do chrześcijan, aby nikomu nie byli nic dłużni, żadnego cła, poza wzajemną miłością. Tak jakby Paweł mówił w ten sposób, bądź wyrozumiały, cierpliwy wobec siebie, bo Bóg jest taki wobec ciebie i dzięki takiej postawie możesz być też cierpliwy i wyrozumiały wobec innych. I tam pisze tak, nikomu nic nie bądźcie dłużni, poza wzajemną miłością. Tak. 600 lat wcześniej, przepraszam, 400 lat wcześniej, gdzieś ponad 400 lat przed tymi słowami, Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej po dekrecie Cyrusa i zaczęli odbudowywać świątynię. Wielką świątynię jerozolimską. Król perski Artaxerxes wydał dekret, aby w świątyni w Jerozolimie złożyć to, co najcenniejsze i nie oszczędzać siebie, tak brzmiał dekret. Aby tylko świątynia została odbudowana. Jego dekret zachował się w Biblii i ma znaczenie duchowe raczej może niż dokumentalne. I to aktualne do dziś, gdyż my też budujemy świątynię ducha, kościół, budujemy siebie samych, nie rujnujemy siebie, tylko budujemy. W księdze Ezdrasza w 7 rozdziale w 24 wierszu czytamy fragmencik z tego dekretu Artaxerxesa. Brzmi on tak. Również ogłasza się wam, o ile chodzi o wszystkich kapłanów, lewitów i śpiewaków, odźwiernych, niewolników świątyni, sługi tego domu Bożego, to nie wolno na nich nakładać podatku, daniny ani cła. Żadnego cła. Na tych, którzy budują świątynię. Żadnego podatka w stylu wymagań, pretensji, obmów, osądów. Po prostu świątynię, kościół buduje się miłością, a nie krytyką. Miłością, a nie osądami, miłością, nie roszczeniami, miłością, nie podatkami oskarżeń. Takim cłem wzajemnego pozbawiania się wartości. Dekret Artaxerxesa nie stracił na ważności, bo został wpisany w objawienie, w księgę objawienia. Nic nie jestem dłużny komuś poza wzajemną miłością. To jedyny dług, moja miłość do kogoś. Jezus mówił, wskazując na siebie, na swoje ciało, mówi tak, tu jest coś więcej niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście. I tu przerywam ten cytat, bo już resztę nawet nie jest ważne. Nie potępialibyście. Nie przypadkiem te same słowa padają przy powołaniu Mateusza. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. On mówi w ten sposób, jakby chciał powiedzieć, zostaw wszystko, nie rozliczaj się z innymi, bądź dłużny najwyżej miłość. Nie zdzieraj cła od innych. Tylko po to, by poczuć się lepiej od innych. To nie jest droga. W ten sposób zrujnujesz siebie, nie odbudujesz niczego. I przypomnijmy sobie, Jezus wygnał ze świątyni kupczących. Kupczących to nie tylko tych z pieniędzmi, ale kupczących to również tych, którzy ciągle od kogoś coś domagali się. Ciągle wymagali od innych. Jest to takie głębokie duchowe przesłanie dla nas, abyśmy żyli w przebaczeniu. Bo taka jest wola Jezusa. I darowaniu długów moralnych. Nikomu nic nie bądźmy dłużni, ale też nie czyńmy sobie innych dłużnikami. Nie domagajmy się, żeby ktoś był taki albo inny wobec nas. Tak by się mogło to wszystko zinterpretować z tych wszystkich tekstów. Darujmy wszystko, bo Bóg nam wszystko darował. To dobry klimat. Lewi zbierał podatki, długi, cło. Później po przemianie też zbierał, ale zbierał tych, którzy czuli się zadłużeni u Boga w poczuciu winy, by ich co? By ich pocieszyć, by urządzić dla nich ucztę, by być nie byle jakim pocieszeniem, lecz dowodem miłości Boga. Liczne fragmenty jego Ewangelii, w Ewangelii Mateusza naprawdę tchną wielkim przebaczeniem, takim uzdrowieniem, cudami, miłością, wiarą w człowieka. Wiarą w przemianę. wiarę w to, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych ani przypadków beznadziejnych. Są tylko przypadki, które nie chcą przyjąć nadziei, ale nie ma przypadku beznadziejnego. Dotknąłem tu obrazu Kościoła, obrazu świątyni. My wszyscy tworzymy obraz i jednocześnie gmach Kościoła niewidzialny, duchowy. Są elementy w Kościele, w świątyni bardziej widoczne i mniej widoczne. Fundament jest decydujący, ale jego nie widać. Fundament jest niezbędny, tak samo jak wszystko inne, co jest w świątyni. Gdy Jezus wybierał apostołów, wybierał ludzi niezauważalnych, pomijanych, niewidocznych, takich, których się nie dostrzega na co dzień. Gdzieś tam rybaków, Mateusza celnika wyciągnął z jakiejś nory i tak dalej, i tak dalej. I jak czytamy w Apokalipsie w 21 rozdziale, apostołowie są fundamentem dla Nowej Jerozolimy. Dlaczego? Byli niezauważani, więc musieli tak pozostać do końca. Właśnie nie do końca, bez końca. Na zawsze są niezauważani, są niewidzialni, są niewidoczni, są bardzo uduchowieni. To jest bardzo dobre przesłanie dla tych ludzi, którzy myślą sobie, nikt mnie nie zauważa. To dobrze. To jest być może powołanie do tego, żeby być równie niewidocznym jak Bóg. Bóg jest też niezauważany i Bóg jest też niewidoczny. I kiedy czytamy Biblię, widzimy, że On ze szczególnym upodobaniem wybierał sobie na najbliższych przyjaciół osoby, które zwykle w oczy ludzkie nie wpadały. Stąd było szerokie miejsce w źrenicy Boga dla nich. Są również w świątyni elementy nośne. Dusze, które znoszą innych. Stąd nośne elementy, bo muszą dużo znieść. I na nich wspiera się ciężar odpowiedzialności za innych. Są też filary. Tak jak tutaj w tej świątyni, filary, które być może mają dar wspierania, podtrzymywania, wstawiennictwa, modlitwy. Są kolumny, przykłady wzniosłości, wielkoduszności, autorytety może moralne, duchowe dla wielu. W każdej świątyni niewiele jest filarów, niewiele jest kolumn, wiele więcej jest cegieł w murze niż kolumn. Tak jest niewiele osób, które są naprawdę autorytetami, ale od nich dużo zależy. Są ściany. Uparci w dobrym, nie chwiejący się, dający schronienie przerażonym. Są elementy dekoracyjne, tak jak tutaj w tej świątyni, ozdoby wspólnoty, dusze piękne, rzeźbione przez dłuta cierpienia. Są ludzie ołtarze, pełni poświęcenia, gotowi na ofiarność dla innych. Może mają nawet upodobanie z tym, żeby kłaść głowę na tym ołtarzu albo całować go. Są okna z witrażami, ludzie, którzy dają światło innym. Naszym zadaniem jest nie tylko odnaleźć się w oczach Bożych, ale też odnaleźć swoje miejsce we wspólnocie Kościoła. Benedykt XVI mówi, że w chrześcijaństwie zbawienie nie ma charakteru indywidualistycznego. Nikt się tutaj na własną rękę nie zbawia. Nikt się nie może zbawić, nie interesując się innymi, nie mając nic wspólnego z innymi, omijając innych. Inna rzecz, że ta świątynia Kościoła jest często zbudowana z kamieni odrzuconych. To jest bardzo ważne. Kiedy odnajdujemy się w świątyni, we wspólnocie Kościoła, odzyskujemy podwójne poczucie, to drugie poczucie wartości, nie tylko z tego powodu, że Bóg we mnie wierzy, ale zaczynamy doświadczać tego, że też inni we mnie wierzą i że ja w innych wierzę. To też jest bardzo ważny element poczucia wartości. Mateusz zobaczył, że jest kimś, kto daje światło. Tak sądzę. Napisał Ewangelię o wierze Boga w człowieka. Odnajdujesz siebie, gdy innym pozwalasz się odnaleźć. Taki jest sens Kościoła. Gdy dajesz komuś światło, oznacza to, że jesteś oknem w tym gmachu. Gdy wspierasz innych, to znaczy, że jesteś filarem. Gdy jesteś schronieniem, to znaczy, że jesteś jak mur. Gdy poświęcasz się, jesteś ołtarzem. Gdy wpuszczasz kogoś do wnętrza serca Jezusa, jesteś bramą i tak dalej, i tak dalej. Ale w świątyni, jak zresztą to widać tutaj przed nami, naszymi oczyma, bardzo ważną rzeczą jest mieć obraz. Nie mamy obrazu. Jak to wygląda? Sami popatrzcie. Trudno jest wtedy gdzieś z tym wzrokiem usiąść. W świątyni jest ważne, gdy jest obraz, gdy jest ikona, gdy jest podobieństwo oblicza Boga. Jak istotni są ludzie w Kościele, w których my, wpatrując się, widzimy wiarygodny obraz Boga. Są ludzie, których twarz jest lustrem oblicza Jezusa. Najpiękniejszy komplement, jaki człowiekowi można powiedzieć, to kiedy się mu mówi: patrząc w Twoją twarz, widzę, że Bóg na mnie patrzy. Jeszcze istotniejszy niż to jest sama obecność. To wszystko, co teraz powiem, decyduje o reszcie. Zamieszkiwanie Boga. Żydzi nazywali to Szekina albo Mieszkam. Kiedy Jezus powołuje pierwszych apostołów Ewangelii Jana, oni się go pytają: Rabbi, gdzie ty mieszkasz? A on mówi: chodźcie, zobaczycie. Nie pokazał im jakiegoś konkretnego numeru, na przykład Polna 56, czy tam może Kopernika 12, tylko on im pokazał, że jak będą szli za nim, to odczują zamieszkiwanie Boga, Mieszkam, Szekinę. Że Szekina, zamieszkiwanie Boga jest być blisko Niego, a nie pod jakimś konkretnym numerem zamieszkać. Jeszcze istotniejsza, więc mówię, jest obecność Boga. Również w naszej wewnętrznej świątyni musimy dołożyć wysiłku, by nie tylko mieć właściwy obraz Boga, ale też Jego autentyczną obecność. Bo nasze serce musi być też tabernakulum. Co by to było i jak by to można było zinterpretować, gdyby w tej świątyni świętego Michała w Bazylice były wszystkie te elementy wymienione przeze mnie, a może nawet więcej, ale nie byłoby tabernakulum. Ta świątynia nie miałaby sensu. Leżałaby jak ciało bez serca. Leżałaby jak trup. Prorocy ostrzegali przed takimi zjawiskami i nazywali to Hashikut Hameshonem, czyli ohyda spustoszenia. Jest możliwe, że coś takiego może się zdarzyć. Że może być wszystko, tylko tego najważniejszego zabraknie. Święty Bernard opowiada, że kiedy uczniowie szli do Emaus, Jezus, tłumacząc im pisma, wyjaśniając im sens śmierci i zmartwychwstania, w pewnym momencie dawał im do zrozumienia, że chce iść dalej, że chce ich już zostawić. I Bernard pisze, że uczynił to po to, aby uczniowie tym usilnie go zatrzymali. I dobrze uczynili, bo jak mówi pismo, dzień się nachylił, było ku wieczorowi. Czyli nadchodziły ciemne chwile. W tym prostym zdaniu, prozaicznym, może banalnym nawet, jak wiele można zobaczyć. Nie chcieli spędzić czas w pustym mieszkaniu, bez Boga. W mieszkaniu, w którym nie ma Jezusa. I choć to była zwykła gospoda, powiedzieli: chodź z nami. I z tej zwykłej gospody stało się co? Eucharystia tam się dokonała. Podobnie i my w chwili pokus, w chwili ciemności, kiedy tracimy światło, nie powinniśmy pozwolić odejść Jezusowi. Myślę, że też szczególnie w okresie, kiedy przychodzi wieczór, kiedy przychodzi ta pora nocna, to powinniśmy szczególnie trwać przy Nim. Zatrzymać Go błaganiem. Nie pozwolić Mu odejść. Żeby nie było tak, że Bóg nas prosi: poświęć mi chociaż 5 minut czasu, a my się ociągamy. Powinniśmy mieć tą gorliwość apostołów, którzy mówili: nie pozwolimy Ci odejść. Zwróćmy na to uwagę, bardzo starali się o Jezusa, gdy zaczynało się ściemniać, gdy nadchodziła noc, gdy uobecniało się królestwo ciemności. Działalności Boga, a szczególnie działalności aniołów i świętych, odpowiada jakby przeciwdziałanie wroga, działanie szatana, jak twierdzi święty Jan od Krzyża w Nocy Ciemnej w 3 punkcie. Tak pisze o tym. Ziemia jest polem bitwy i ważne jest, kto mieszka w naszej duszy. Czy prawdziwy Bóg, czy też falsyfikat obrazu Boga. Oto trzeba się bardzo starać, szczególnie gdy zbliża się noc. I ta prawdziwa noc, i ta symboliczna noc. Mateusz zapisał taką przypowieść, jedną z przypowieści Jezusa, w której jest mowa o złym duchu, który zostaje wygnany z ludzkiej duszy. Znamy tę przypowieść. Ale ponieważ ktoś nie postarał się o to, by sprowadzić do swojego wnętrza obecność Boga, dom stał pusty, czy jakby dusza stała pusta, doświadczył strasznych odwiedzin, wręcz inwazji intruzów. Gdy nie mamy starania o to, by w naszej duszy zamieszkał Jezus, wkraczają tam inne duchy. Duch musi mieć swojego ducha. On nie znosi próżni. Żołądek może znieść głód, serce może znieść samotność, ale dusza nie zniesie nieobecności ducha. Tylko jakiego?